najważniejsze, menopauza nie może być kresem aktywności i rozwoju kobiety. Dlatego dbajmy o kobietę wszyscy.
Absolutnie tak, podpisujemy się pod tym apelem. Dbajmy o kobiety, my mężczyźni, dbajmy o swoje kobiety. 22,7 trójek. Bogusław, chciałeś zabrać głos w innym temacie. Ja chciałem cię podpytać, jak to jest u was z takimi kobietami, o których przed chwilą mówiła Iga, czyli takich, które wiecie, że najprawdopodobniej będą niebawem matkami. Czy to was przeraża, czy wcale nie?
Absolutnie nie. Na pewno nie.
A jakim będziemy... idziecie na rękę, jak się do tego szykujecie?
Znaczy, ja myślę, że to jest początek rewolucji. Dzisiaj w trakcie debaty mówiliśmy, że ta rewolucja zaczęła się dziać na naszych oczach i nawet wczoraj Dorota Szalongowska uruchomiła nowy program Ej Stara.
Gdzie jasno, co takiego?
Ej Stara, gdzie jasno mówi o menopauzie, o objawach i to nie jest choroba, to jest etap w życiu, tak? I jeżeli mówimy o kobietach w technologii, na której ja będę stawiał i stawiałem, stawiam i będę stawiał, bo uważam, że kobiety dostarczają tą wartość, burzą te bariery, które zostały zbudowane przez środowisko takie IT zamknięte przez wiele, wiele lat, pokazują niesamowitą empatię, chęć zrozumienia drugiego klienta, chęć wypracowania wspólnego scenariusza i pokazują też szeroki koncept. Dlatego dzięki tej organizacji mocno zdywersyfikowanej jesteśmy w stanie wytworzyć więcej wartości dla klientów. I teraz oczywiście są te bariery i obawy, czy powinniśmy zatrudniać kobiety, które są przed podjęciem tej ważnej decyzji stworzenia rodziny, czy to jest najlepsza decyzja, ale to wymaga dużej odwagi i też zmiany systemu. Systemu i leadershipu w dużych firmach. Nie stawiamy na fizyczność kobiety, na bycie kobiety, na fizyczność kobiety w pracy, w biurze od 9 do 17, tylko dzisiaj w ramach firmy Bayer stawiamy na output, czyli co ta dana osoba, bez znaczenia na jakim etapie rozwoju jest, jaką ma sytuację swoją prywatną, czy ma trójkę dzieci, czy chce pojechać do lekarza, co ta dana osoba dla nas jest w stanie wytworzyć. Rozliczajmy z outputu danego, co dana osoba jest w stanie zrobić, a nie z fizyczności i odbicia karty przed wejściem do firmy. To jest ten poprzedni system zarządzania. Ty masz być, ja ci tutaj powiem i ty masz to zrobić. Nie. Dzisiaj stawiamy na pracę w środowisku międzynarodowym, skupiamy się na celu i trzeba się zbudować takie środowisko, otoczyć się takimi osobami, takimi ekspertami, żeby wytworzyć jak najwięcej wartości w tym środowisku i dać też możliwość rozwoju dla tych kobiet. Osoby, które wracają do nas po urlopach macierzyńskich, mają możliwość wejścia w taki system zredukowany, czyli tam 3/4 etatu, mają możliwość pracy zdalnej, tak? Ale to wymaga zbudowania tego zaufania i skupianiu się na celu i na outcome, a nie na fizyczności. I też w ramach naszej firmy, organizacji, w związku z tym, że zatrudniamy osoby z całej Polski i z całego świata, mamy 19 różnych narodowości w Warszawie, 19 różnych narodowości, 27% kobiet na różnym etapie życia. Oferujemy też takie programy mentorskie, ale programy mentorskie polegające na tym, że kobiety raz w roku mogą skorzystać z tego programu i rozwijać swoje umiejętności, te, które są im niezbędne do dostarczania produktu. Jeżeli ktoś potrzebuje zdobyć umiejętności prezentacyjne, umiejętności analityczne, to może wejść do tego programu mentorskiego, wybrać sobie mentora z drugiej połowy świata, z Brazylii, z Australii, z całego świata i wejść w ten program, tak? To są te benefity, które na pewno budują tą społeczność kobiet w IT.
Brzmi jak świat idealny. Ciekawe, gdzie jest haczyk. Oczywiście trochę żartuję. Znów zakładamy słuchawki, drodzy goście. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
Dobry wieczór, Tomasz, się Polska Południowa, wierny słuchacz. Ja dołączyłem kilka minut temu i przepraszam, nie będę tutaj, może pominę stopnie czy tytuły naukowe, ale dokładnie trafiła do mnie zdanie pani, która mówiła o maszynie hormonalnej, którą jesteśmy. Ja tylko króciutko, kilka lat temu, właśnie tak świeżo po 50, wcześniej myślałem, że moja maszyna jest totalnie niezniszczalna, że farmakologia tutaj nigdy nie będzie potrzebna. Natomiast w przeciągu kilku miesięcy po prostu wyłączyło mnie, plus jeszcze kilka nocy nieprzespanych. No i zrobiła się kombinacja, że widziałem świat w najczarniejszych barwach. No i na szczęście dzięki też przyjaciołom gdzieś tam ze świata medycznego trafiłem do dobrego lekarza i właśnie myślę, że stan tutaj i leków, tak, czy potem już właśnie i hormonów, wcześniej leków, mamy taki, że pozwala właśnie wspomóc bardzo mocno te nasze biologiczne systemy, bo teraz już no, nabrałem sił gdzieś tam w pierwszych miesiącach po terapii, czułem się jakbym miał w ogóle 150% energii w stosunku do tego, co miałem kilka lat wcześniej. No teraz gdzieś to wszystko się zutylizowało, ale no właśnie, no czuję, że świat zaczyna się po 50.
Bardzo dziękujemy za ten pozytywny telefon.
Z Krakowa, z kolejnego projektu, także słucham dalej audycji.
Dziękuję. I proszę się nie wyłączać, dobry wybór. Proszę słuchać trójki. 2027 trójek to jest numer telefonu do nas. Moniko, kiwałaś głową podczas tego telefonu od pana Tomasza.
Kiwałam, bo my oczywiście mówimy o menopauzie, a tutaj oczywiście nie wiem, co było panu Tomaszowi, ale rzadko mówimy o tak zwanej andropauzie kolokwialnie.
No właśnie.
Czyli nazywa się late onset hypogonadyzm, czyli wygasająca funkcja jąder, bo jakby jądra się nie kończą, nie? Jajniki się kończą, jądra sobie produkują testosteron, ale coraz mniej. Mhm. I teraz ci mężczyźni, kobiety mają menopauzę, mają nastroje depresyjne, uderzenia gorąca, spadek libido, wzrost masy ciała, sarkopenię. A mężczyźni mają swoją, jeszcze raz powiem, że mówię to kolokwialnie, że mnie tam nie zaczęli krytykować za słowo andropauza, ale mężczyźni mają swoją andropauzę i też mają, słuchajcie, uderzenia gorąca, nastroje depresyjne, spadek libido, zaburzenia erekcji. To jest wszystko norma. Tylko że teraz, jak oni wiedzą, że tak jest i w ogóle wiemy, że tak jest, idzie się do lekarza, a też mają wzrost masy ciała. Mhm. Choroba otyłościowa się pojawia, choroby serca. Jakby chodzi o to, żeby wiedzieć, że tak jest, że to jest związane właśnie z gospodarką hormonalną i żeby też zawsze sobie badać te stężenia hormonów. Ja zawsze o tym mówię, naprawdę, mówię o tym od wielu, wielu lat, bo często się o tym zapomina. Leczymy jakąś chorobę, na przykład jest choroba otyłościowa u mężczyzn. Zajmujemy się chorobą otyłościową, a nikt temu mężczyźnie w wieku lat 60 nie zbadał stężenia testosteronu. Nagle się okazuje, że on ma stężenie testosteronu poniżej normy i czasami suplementacja hormonalną terapią właśnie testosteronową sprawia, że on zaczyna redukować masę ciała. Także słuchajcie, tak samo u kobiet jest. Czasami hormonalna terapia menopauzalna, to rzeczywiście dieta odpowiednia, sporty i tak dalej sprawia, że kobiety też redukują masę ciała i zaczynają dodanie też testosteronu, które wpływa na libido, sprawia, że skutkiem ubocznym jest budowanie masy mięśniowej i redukcja tkanki tłuszczowej. No dla mnie to rewelacja. Te hormony naprawdę są rewelacją. No,
dla mnie, jak się słucham, tak. No, ja robię badania, panowie róbcie badania. Igo, z raportu płynie taka informacja. 42% kobiet w Polsce rozważało ograniczenie lub zakończenie pracy z powodu menopauzy. Szokująca liczba.
Tak, szokująca i właśnie też pokazuje, jak nasze środowisko pracy ciągle jest jednak w takim trochę XIX-wiecznym schemacie, kiedy trzeba często odsiedzieć te 8 godzin, niezależnie od tego, jak się czujemy, a każde już, nie wiem, powiedzenie, że się źle czujemy, czy zwolnienie lekarskie jest źle widziane. Jednak iście w tą pracę zdalną, czy w pracę hybrydową, bo nie zawsze możemy, ale także ograniczenie liczby godzin może powodować, że kobiety będą dalej pracować, tylko właśnie może w na przykład niepełnym wymiarze, jeżeli te kwestie około menopauzalne powodują takie zmiany, że te 8 godzin nawet zdalne, jeżeli ktoś może, nie są możliwe. Mhm.
Endometrioza też się pojawia i w raporcie, i podczas konferencji. Moniko, zerkam na ciebie.
Tak, to prawda. Choroba endometrioza jest teraz też modna, ale mówię w pozytywnym znaczeniu, że o tym się dużo mówi.
Dobrze, że się
w mediach.
O mówi,
tak, bardzo dobrze, że się mówi. Były takie czasy, to się trochę zmienia, ale że endometrioza była u kobiet, słuchajcie, wykrywana dopiero 7-8 lat później, niż tak naprawdę choroba się pojawiła. To jest choroba dosyć powszechna. Prawie 1 na 10 kobiet cierpi na endometriozę. I choroba oprócz tego, że powoduje niesamowite dolegliwości bólowe, bardzo obfite okresy i przez to często anemię, to jeszcze powoduje zaburzenia płodności, często w ogóle niepłodność, nie? Nie mówimy nigdy bezpłodność. Niepłodność to jest brak ciąży przez 1 rok, nie? To żeby wiedzieć, jakie są definicje. Ale jest to choroba, którą się teraz, o której się naprawdę dużo mówi. Kobiety coraz bardziej są tego świadome, a jest to też choroba, która może powodować przedwczesną menopauzę. Czyli są to często na przykład kobiety, które mają usuwane trodbiele jajnikowe, które mają usuwane jajniki, które są po kilku operacjach, czyli tracą jajnik i przez to mogą mieć przedwczesną menopauzę. Oprócz tego jest to choroba też autoimmunologiczna, która sama w sobie niszczy jajnik, czyli de facto no, kolejna choroba i kolejna choroba bólowa, która daje takie dolegliwości bólowe, że na przykład wymaga absencji w pracy. I to też są tak zwane te urlopy niemenopauzalne, też powinny być, ale są okresowe. Te urlopy okresowe. Tylko to się jakoś jeszcze nazywa menstruacyjne. Generalnie są wprowadzone w niektórych pracach i to jest, słuchajcie, tylko zapomnę, jak to się nazywa. Nie okresowe, nie menstruacyjne, jakoś tam.
Bogusław nie chodzi, zaraz tak. doprecyzuje.
Bogusławie, no, wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że kobieta, raz, ja o tym zresztą kiedyś pisałam nawet jakiś artykuł,
ale pochylacie
kobieta,
się nad tym tematem na pewno, no ale tak, mówmy o nikomu,
tak, mów. Że słuchajcie, kobieta, która jest w okresie reprodukcyjnym, raz na miesiąc ma prawo wziąć sobie dzień wolnego. Mhm. Bo słuchajcie, bóle przy endometriozie i w ogóle nie tylko bóle, to są dolegliwości bólowe, to są nudności, wymioty, biegunki, to są naprawdę takie objawy, przy których nie można pracować. Oczywiście, że są leki przeciwbólowe, jest hormonalna antykoncepcja, która na to działa. Czasami operacje nawet się robi, jeżeli są oczywiście wskazania. To jest oczywiście temat już bardzo medyczny, ale tak powinno być. Czyli ta kobieta ma prawo powiedzieć, dzisiaj się źle czuję, raz na miesiąc tak mam i mogę nie pracować.
Tak jest, Bogusławie, u was?
Jeszcze nie, ale będzie.
Znaczy, my, tak jak powiedziałem, mamy bardzo elastyczne podejście do pracy, tak? Ale to jest coś nowego na rynku. To wymaga dużej transformacji, dużego zaufania i zupełnie innego podejścia do zarządzania, albo nie zarządzania, tylko budowania wspólnej wizji. Ja nawiążę do wizji
Bayera. Stworzenia takiej przestrzeni, też środowiska, żeby kobiety nie bały się tego komunikować, prawda?
Dokładnie tak. I żeby miały możliwość powiedzenia, wyrażenia swojej opinii. Ja nawiążę tutaj do wypowiedzi Igi, gdzie powiedziałaś, że dużo kobiet rezygnuje z pracy i takiej profesjonalnego rozwoju ze względu na ten okres ciężki, który przechodzą. Ja myślę, że nikt lepiej kobiet nie zrozumie jak kobiety i dzięki temu, że stworzyłem ten Digital Hub i razem go tworzymy, bo to nie jest gra dla jednego człowieka, który tworzy, ale razem go tworzymy, to my próbujemy jak najwięcej kobiet zaprosić do współpracy z nami, żebyśmy rozwiązywali największe problemy, żebyśmy wypełniali naszą misję. A naszą misją nasza misja jest bardzo prosta. To jest zdrowie dla wszystkich i głód dla nikogo. I kto lepiej kobiety zrozumie, jak nie kobiety? I dzięki temu, że dzisiaj korzystamy z tych nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie naprawdę polepszyć komfort życia dla kobiet, które są i żyją w krajach rozwijających się. Pomyślcie państwo o Indiach, o Chinach, o dużych rynkach Brazylii, gdzie antykoncepcja jest raczkująca, tak? Gdzie nie mamy dostępu publicznego do szerokiej gamy lekarzy, którzy są w stanie doradzić, jaką antykoncepcję należy użyć, w jakim etapie życia danej kobiety, tak? I tutaj technologia też nam wspomaga, tak? Ja myślę, że też taką bardzo dużą wartością budowania tego kobiecego footprintu, czyli całego tego ekosystemu zdywersyfikowanego w organizacjach IT, jest to, że kobiety się jednoczą razem. Jednoczą razem i budują te wszystkie, nawet nie znam takiego polskiego słowa, community.
Wspólnoty.
Wspólnoty. I one oddolnie budują te wspólnoty i u nas w firmie powstały takie wspólnoty jak Women in IT. Czyli to jest platforma, gdzie kobiety się spotykają w regularnych odstępach czasu i to powstało oddolnie. Nie od pana prezesa wyszedł pomysł, tylko od kobiet, które się zjednoczyły razem i powiedział: OK, no to my chcemy się rozwijać, chcemy pogłębić naszą wiedzę, mamy taki i taki problem. My chciałybyśmy pracować w mniejszym lub większym zakresie zdalnie. Potrzebujemy innego komfortu pracy, jak pracujemy w domu, bo jesteśmy w jakimś tam etapie ciąży, tak? Ale nie chcą wychodzić z tego życia profesjonalnego, tylko chcą donosić tą ciążę do samego końca i chcą być aktywne, bo chcą później wrócić, tak? Do tej pracy. I te inicjatywy powstają oddolnie i kobiety przychodzą do zarządu, do swoich liderów z konkretnymi pomysłami na usprawnienie pracy i pomysłami na rozwój dalszy w tym życiu profesjonalnym. Tak? I ważne jest to też, o czym rozmawialiśmy i o czym Monika wspominała, żeby zawsze znaleźć ten balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem firmowym. Firma to nie jest całe życie, tak? Żebyśmy też nie zapętlili się w tym kołowrocie. Pamiętajmy o tym, że mamy swoje życie prywatne. Postarajmy się znaleźć pasję, narty, piłka, taniec, każdego coś innego kręci.
Możemy wymieniać długo.
Możemy wymieniać długo, żebyśmy mieli rzeczywiście naprawdę czas na zrelaksowanie się, na odbudowanie tych baterii i otoczmy się osobami, które są życzliwe.
A wiecie, jaki sport jest numerem jeden, jeżeli chodzi o pościg za długowiecznością?
No dawaj.
Tenis.
Jak właśnie dzisiaj mówiłam. Tak.
No, widzisz, no to jesteś...
A squash.
Też, no sporty rakietowe są. Jezu, sporty super. Są najwyżej. Wracamy do głównego tematu i trochę do technologii, o których już wspominał Bogusław. I patrzę na ciebie, Moniko, bo technologie to także na przykład aplikacje, które pozwalają śledzić stan swojego zdrowia. Tak myślę o tych aplikacjach przyszłości. O łatwym i szybkim dostępie do takiego opiekuna zdrowotnego. Tak to sobie wyobrażam.
Właśnie też spróbuję sobie to wyobrazić, bo z jednej strony to jest fajne, tak teraz myślę sobie, że super, że są takie aplikacje, że śledzą nasze zdrowie, śledzą nas okres. Nie, jak przychodzi do mnie pacjentka, to ja pytam się, kiedy pani miała ostatnią miesiączkę? Zaraz, gdzie jest mój telefon, tylko sprawdzę. No jakby tak jest. No ale to jest fajne. Tak samo tutaj owulację można sobie też jakby tak trochę
zaprogramować. No tak, ale wiesz, mamy te wszystkie urządzenia monitorujące aktywność życiową.
A nie, to super. Właśnie dzisiaj zapomniałam mojego też tutaj pierścionka, Ringa, którego uwielbiam, nawet mam już ślad po nim taki, ale to jest super. I to faktycznie pokazuje, jak śpię, jaką mam aktywność fizyczną i tak dalej. To jest super, bo ja myślę, że to nas motywuje do zmian. Motywuje nas do tego, ile kroków zrobiłam, jaka byłam aktywna, jak spałam. To jest super. Ja jestem za. Tylko też jestem za tym, żebyśmy... Uwielbiam technologię. Jestem za technologią. W ogóle... Natomiast wydaje mi się, że żeby ta technologia nas aż tak nie przytłoczyła.
Nie zdominowała.
Bo ja uważam, że też relacje, na przykład pacjent-lekarz. Ja uważam, że relacja pacjent-lekarz jest podstawą leczenia. To jest trochę dla mnie jak placebo. Że relacja mojej pacjentki ze mną to w 30% uważam zależy od naszych relacji. I to już nie zapewni aplikacja. Pamiętaj, że ja jestem za aplikacjami, że to jest super,
tak, ale też czuję, jak ty świetnie te relacje budujesz. No widzimy się po raz pierwszy, rzeczywiście, wiesz, ma się z tobą ochotę non-stop rozmawiać. A relacje to też jeden z fundamentów długowieczności, a propos.
No tak. Oczywiście jest 6 filarów i tam na taki coaching kończyłam, słuchajcie, na Harvardzie oczywiście online. I właśnie relacje społeczne są głównie odpowiedzialne za naszą długowieczność.
No na Harvardzie było to najdłuższe badanie świata, które trwa prawie 80 lat i z niego właśnie wynikało, że właśnie relacje mają największy
wpływ. A my o tym zapominamy, dlatego ja o tym przypominam, bo mi się wydaje, że młodzi ludzie, którzy już tak bardzo są pochłonięci social mediami i tak dalej, w ogóle zapominają o tych relacjach. Nie rozmawiają ze sobą, nie spotykają się ze sobą. Tak. No tak trochę jest.
No właśnie. To jeszcze jeden wątek i przy okazji przypomnienie numeru telefonu do nas 2273. Doktor Maja Herman powiedziała dziś o presji łączenia wielu ról. Zawodowej, rodzinnej, emocjonalnej. Czy my mamy w Polsce taką kulturę, która realnie wspiera, czy raczej to wspiera, czy raczej gloryfikuje kobietę, która da radę? Podoba wszystkiemu.
Tak, tu jest trudne pytanie, bo mam zarówno perspektywę osobistą, jak i perspektywę zawodową, naukową, ale postaram się powiedzieć jak najbardziej bezstronnie. Myślę, że właśnie w Polsce badania właśnie robione u nas na Uniwersytecie SWPS pokazują, że Polacy są najbardziej wypalonymi rodzicami w Unii Europejskiej. I niestety ta presja, która jest nakładana na rodziców, no i głównie na matki, czyli że trzeba pracować tak, jakby się właśnie nie było tym rodzicem, i być rodzicem tak, jakby się nie pracować. I w każdej roli trzeba się spełniać na 100%, bo nie wypada powiedzieć pracodawcy, że się w nocy nie spało, bo na przykład dziecko ząbkowało.
A jak tutaj jeszcze znaleźć siłę na aktywność fizyczną, prawda?
No to już w ogóle. Czy na jakieś języki. A z drugiej strony, no później temu dziecku też chcemy, to jest, wiadomo, są nowe trendy w rodzicielstwie, chcemy spędzać czas z dziećmi aktywnie, chcemy, żeby miały z nami wspomnienia. Jeszcze w międzyczasie, czy wiadomo, obowiązki domowe, jakieś życie osobiste. I na to wszystko jest bardzo mało czasu. I ta presja nakładana na polskich rodziców jest naprawdę bardzo duża. Ale to wiadomo, możemy mówić o jakichś wielkich kampaniach, które powinny być tutaj, czy różnych ustawach, które by pomogły. Ale myślę, że taka zwykła ludzka życzliwość, jeżeli widzimy matkę, czy no w ogóle rodzica z dzieckiem gdzieś w komunikacji, i się różnie jest. I nie wiemy, jaka ta osoba miała noc, co temu dziecku jest, tak? Czy ono płacze od minuty, czy nie, to bądźmy życzliwi, uśmiechnijmy się do takiej osoby, pomóżmy, jeżeli możemy, bo to naprawdę zmienia i później to powoduje, że chce się bardziej, tak? Czy pracować, czy w ogóle rozwijać się.
Bogusławie, ja zdążyłem się zorientować, że w waszej firmie dba się o dobrostan kobiet. Dba się o ten dobrostan, bo wam też się to biznesowo, mówiąc kolokwialnie, zgadza?
Tak, absolutnie. Tu
nazwijmy rzeczy
dobrostan,
po imieniu, tak.
Dobrostan kobiet jest dla nas, i nie tylko kobiet, żebyśmy też nie deprecjonowali
oczywiście
mężczyzn tutaj, tak? Dla nas jest to bardzo ważny element, który pomaga nam zbudować efektywną i produktywną organizację, która jest skupiona na tym, na kliencie, dla którego tak naprawdę pracujemy, tak? I tutaj, jak słyszałem, że jest problem z powracaniem po tych ciężkich nocach, czy po ciężkim w okresie wychowania dzieci do pracy, no to zachęcam naprawdę państwa i słuchaczy do szukania dobrych pracodawców. Dobrych pracodawców, którzy pokażą dużą empatię i zrozumienie dla kobiet, które dźwigają niesamowity ciężar budowania rodziny, dbania o dom, jak i też później w tym samym czasie są wysokie oczekiwania, żeby zdobywały tą wiedzę. Także szukajcie dobrych pracodawców i też nie bójcie się wyrażać swoich oczekiwań. To nie jest czas, żeby kobiety były w back-office. To nie jest czas, gdzie kobiety robią takie rzeczy powtarzalne. To jest czas, gdzie kobiety naprawdę są w stanie przenieść góry. Stworzyć duże, globalne platformy, nie patrząc już tylko na polski rynek. Poprzez swoją kreatywność, poprzez swoje takie nastawienie yes I can attitude, rozwiążę wszystkie dzieci i zrobię jeszcze dużo w pracy i jeszcze dostarczę wartość i jeszcze będę kreatywna, tak? I to szukajcie naprawdę dobrych pracodawców. Jeżeli ktoś ze słuchaczy jest zainteresowany, to ja z chęcią offline'owo polecę czy programy rozwojowe, czy też zachęcam też do odwiedzania naszych portali internetowych, gdzie mamy tam aktualnie 100 plus otwartych rekrutacji i na pewno będę w stanie doradzić.
No dobrze,
jakie kompetencje,
żeby się nie urywał, wiesz, twój mail i żebyś był w stanie podołać. Moniko, mówimy dużo o edukacji pracodawców, natomiast my mężczyźni powinniśmy się edukować i pamiętać o tym, że są różne etapy w życiu kobiet i że są różne dolegliwości kobiece.
Dokładnie, też tak uważam. W ogóle za mało się edukuje mężczyzn, jeżeli chodzi o zdrowie kobiet. Wydaje mi się, że teraz jest też taka tendencja, że faktycznie mężczyźni mają swoje kręgi, bo są te swoje kręgi, spotykają się, edukują się, rozwijają się duchowo. Tak, to się absolutnie polepsza, bo mi się wydaje, że trochę jest tak, że może powiem coś niepolitycznie, ale generalnie jest tak, że słuchajcie, my, nasze pokolenie 50-40-latków wychowaliśmy się w patriarchacie. Taka jest prawda i to nie ma się co oszukiwać.
Jasne.
Potem się to wszystko zaczęło zmieniać. Kobiety zaczęły się zupełnie inaczej zachowywać i te młodsze pokolenia zupełnie inaczej patrzą na rzeczywistość, ale mężczyźni w pewnym momencie trochę zostali w tyle. No i się stał trochę kryzys męskości, nie?
Tak.
I to jest prawda, bez żadnego obrażania nikogo.
Jasne.
I teraz, żeby kryzysu męskości nie było, mężczyźni zaczynają się edukować, mają swoje kręgi, no i są kręgi kobiet. I zobaczcie, co się dzieje. Kręgi mężczyzn i kręgi kobiet. A ja bym chciała, żeby to trochę to połączyć, żeby faktycznie edukować mężczyzn, jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, o zachowania kobiet, bo ja to czasami mam takie, słuchajcie, wrażenie, że kobieta i mężczyzna, takie, ja mówię o takich typowych rolach, już pominam gender, tylko trochę jest tak, że my czasami naszych zachowań nie rozumiemy. I na przykład czasami dobrze by było...
Ja uważam, że bardzo często ich nie rozumiem.
Bo ja nie wiem, czy tak mówię, żeby na przykład ja czasami myślę, że jak kot macha ogonem, to pies myśli, że kot jest zadowolony, a kot jest wściekły. A poza tym słuchajcie,
dobre porównanie.
Żeby to wszystko wrócić do hormonów, to testosteron sprawia, im więcej mężczyzna ma testosteronu, tym mniej ma empatii. I teraz zobaczcie, jak często jest w układach takich różnych, damsko-męskich na przykład, mówi się tak, Boże, dlaczego mężczyzna nie rozumie tego, co ja mu chcę powiedzieć? Przecież to wszystko widać. widać po mnie. Ale mężczyzna, ponieważ ma dużo testosteronu, który działa na jego mózg i tam jest dużo receptorów dla testosteronu, on naprawdę nie wyczuwa tych emocji u kobiety i to nie jest niczyja wina. Mi chodzi o to, żeby bardziej mówić o fizjologii, o medycynie, o tych hormonach. Ja wiem, że ja o tym mówię w kółko, tylko czasami to, że czegoś się nie rozumie, wynika z braku edukacji i z innego postrzegania rzeczywistości przez inny pryzmat hormonalny.
No tak sobie myślę, że bo sama mówiłaś, że jednak mężczyźni powinni pamiętać o odpowiednim poziomie testosteronu. Czyli tutaj rozwiązaniem jest to, żeby się edukowali, bo ten testosteron dobrze, gdyby mieli na wysokim poziomie.
Na wysokim, tak, ale tak? Im wyższy, tym więcej skłonności do agresji, do zachowań takich, im do mniejszego mówienia słów. Tak się mówi, że jak na przykład kobiety mówią 20 tysięcy słów, a mężczyźni tylko 7 i wynika to dziennie. I wynika
naprawdę?
To
ze,
naprawdę.
To są jest takie badania? Tak?
Absolutnie są takie badania. I tak samo tej empatii. Im wyższe stężenie testosteronu, tym niższa empatia. Im niższe, tym wyższa empatia.
I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Doktor Monika Łukasiewicz, ginekolożka. Dziękuję, Moniko. Iga Wermińska-Wieśnicka z Uniwersytetu SWPS i Bogusław Tobiasz, Digital Hub z firmy Bayer. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Nazywam się Krzysztof Onicki. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ogłoszenie społeczne.
Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
czują się bezpieczne i kochane.
Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
Wierzą w siebie i swoje możliwości.
Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
Dziękuję, że we mnie wierzysz.
Razem możemy zmienić świat.
Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
Wygodnie i za darmo.
No.
Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram.
Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz.
Jola szczupła, Jola szczupła.
To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz?
Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin.
Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby.
I szczupłą sylwetkę, sylwetkę.
Nie da się ukryć.
Ty też powinnaś brać Hepa Slimin.
Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze.
Hepa Slimin, zdrowa wątroba.
I szczupła sylwetka.
Rodzinny piknik, podróż w inne strony. Już w niedzielę 19 października od godziny 11 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej i Ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. W programie spacer literacko-przyrodniczy, warsztaty, wspólne czytanie oraz spotkania z autorami. Każdy uczestnik otrzyma w prezencie książkę. Zaproszenia można zdobyć na antenie Trójki. Dołączcie do nas i wyruszcie w niezwykłą literacką podróż. Piknik współorganizują Fundacja Czas Dzieci i Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Żegnamy reklamy.
Tu program Trzecie Polskiego Radia, wtorek 14 października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wyjście do sklepu czy odprowadzenie dziecka do szkoły nie pozbawi chorobowego. Rząd przyjął zmiany w L4. Powstała Rada do Zarządzania Strefą Gazy po wojnie. Jej skład zaakceptowały Izrael i Hamas. Ta noc z mgłami w większości kraju. Jak jechać, by bezpiecznie dojechać, radzą eksperci.
Odległości respektem warto byłoby pojechać. Nie szalałbym z tymi światłami przeciwmgłowymi.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. Rząd przyjął projekt ustawy regulującej kwestię przebywania na L4. Precyzuje, w jakich okolicznościach można i w jakich nie można stracić prawa do zasiłku chorobowego.
Po zmianach będzie można bez obawy o utratę zasiłku dobrowolnie odpisać na służbowego maila czy zadzwonić do przełożonego. Nie działa to jednak w drugą stronę. To znaczy, pracodawca nie będzie mógł wykonać telefonu do swojego pracownika, by ten podjął jakąś czynność zawodową. Nie będzie też można odebrać zasiłku za wykonywanie spraw życia codziennego, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
Pójście do sklepu, pójście do apteki, czy odprowadzenie dziecka do szkoły, czy do przedszkola, to są zwykłe czynności dnia codziennego i nikt nie powinien tracić prawa do zasiłku.
Będzie można też pracować na L4, ale tylko w niektórych sytuacjach, gdy jesteśmy zatrudnieni u co najmniej dwóch pracodawców i wykonujemy u nich różną pracę. Jest jednak warunek.
To ubezpieczony będzie musiał powiedzieć lekarzowi, że on by chciał, żeby to zwolnienie było tylko do jednego miejsca, a lekarz będzie mógł, ale nie będzie miał takiego obowiązku, żeby wypisać zwolnienie tylko do jednego miejsca.
I to zdaniem wiceministra ma wyeliminować ryzyko nadużyć. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
W przyszłym roku polska gospodarka będzie nadal najszybciej rozwijającą się w Unii Europejskiej, napisał minister finansów Andrzej Domański w mediach społecznościowych. Odniósł się do najnowszej publikacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wynika z niej, że inflacja w Polsce spadnie do 2,8% w 2026 roku. Wzrost PKB wyniesie 3,2% w tym roku, a w kolejnym 3,1%. Prognozy wskazują też, że bezrobocie ma wzrosnąć z 2,9% do 3,1%. 15 palestyńskich technokratów zostało powołanych do zarządzania strefą gazy po wojnie, informuje Associated Press, powołując się na szefa egipskiego MSZ. Według agencji rada została obsadzona przez Donalda Trumpa. Skład zaakceptowały wszystkie palestyńskie frakcje, Hamas i Izrael. Nazwisk nie ujawniono. Stworzony w Iranie, używany przez Putina, dron Shahid 136 stanął w jednej z sal brytyjskiego parlamentu. Zaprezentował go szef polskiej dyplomacji. Cel? Podkreślić niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą współpraca irańsko-rosyjska oraz naruszanie przez Moskwę przestrzeni powietrznej NATO, w tym Polski.
Thank you very much indeed.
Tom Tugendhat, były konserwatywny minister do spraw bezpieczeństwa.
In this home of democracy, this home of freedom,
w tym domu demokracji i wolności pokazujemy system zaprojektowany przez Iran i jego dyktatorów, używany przez Rosję i jej dyktatora przeciwko Ukrainie i jej bohaterom.
Thank you very much.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Rosja reformuje się tylko po przegranej wojnie. Musi więc przegrać tę wojnę przez wzgląd na Ukrainę, światowy pokój i przez wzgląd na samą siebie. Powinniśmy utrzymać kurs, by jej w tym dopomóc.
W siedzibie spikera Izby Gmin był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nocą i nad ranem w wielu miejscach jazdę będą utrudniać mgły. Ostrzegają synoptycy, mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Instruktor jazdy Krzysztof Ćwikliński mówi o kilku zasadach podczas jazdy we mgle.
Odległości respektem warto byłoby pojechać, aczkolwiek nie szalałbym z tymi światłami przeciwmgłowymi, bo to się spotyka bardzo często, kiedy ta mgła jest ledwo powiedzmy, tak, gdzieś tam jest rozrzedzona, a światła dalej rażą po oczach. Oczywiście tak, ale warto zajrzeć do przepisów, kiedy tych świateł używać, a nie po prostu je włączać, jak to się mówi, bez tołku.
Ostrzeżenia przed gęstą mgłą będą obowiązywać od godziny 22 do 10 rano.
Klimat.
Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra i dobra. W kilku miastach w województwach pomorskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim jest umiarkowana. W Grudziądzu dostateczna, a w Białej Podlaskiej zła. Niecałe 7% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna wciąż utrzymuje się w części terenów aż 10 województw. To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
O sporcie Dariusz Urbanowicz.
I na dobry wieczór. Wspaniałe wieści z Batumi. Polskie szachistki zdobyły Mistrzostwo Europy. Złoty skład to Oliwia Kiołbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska, Monika Soćko i podsumowująca ten wielki sukces Klaudia Kulon.
No jest to niesamowite uczucie, no złoto na Mistrzostwach Europy. No, po 20 latach Polska po raz drugi raz zdobyła w historii Mistrzostw Europy ten medal, więc jest to naprawdę niesamowity sukces. Jesteśmy przeszczęśliwe, cała drużyna zagrała niesamowicie, naprawdę wygrywałyśmy praktycznie wszystko, co się dało. Z 9 meczów wygrałyśmy 8 meczy i jeden tylko przegrałyśmy, tak naprawdę ze srebrnymi medalistkami. No więc można śmiało powiedzieć, że rozniosłyśmy tę szosę Europy i jesteśmy no bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwe.
Trudno się dziwić, w ostatnim meczu Polki pokonały Azerbejdżan 2,5 do 1,5 punktu. Kamil Majchrzak wrócił z Azji do Europy i odetchnął pełną piersią. Na dzień dobry awansował do drugiej rundy turnieju w Sztokholmie po zwycięstwie z Austriakiem Filipem Misoliciem 6-2 i 6-2.
Gra była trochę bardziej wyrównana niż wynik wskazuje. Misolic jest bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast tutaj no, również tak jak ja się zmagałem z piłkami, tak i on się zmagał, więc mimo wszystko mi było część rzeczy na korcie wykonywać łatwiej, więc cieszę się, że domknąłem to w dwóch setach.
Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Sebastian Korda. W ruszającej ekstraklasie siatkarek BKS Bielsko-Biała przegrał z dewelopresem Rzeszów 1-3. Kaja Rysz 11, Dominika Włodarczyk 19 na mecie pierwszego etapu World Tourowego wyścigu dookoła wyspy Chongming w Chinach. Zwyciężyła Australijka Georgia Baker. Warto wspomnieć, że przed rokiem wyścig ten wygrała Marta Lach. Informacją dnia jest kontuzja mięśnia dwugłowego uda Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się urazu podczas niedzielnego meczu z Litwą i teraz ma pauzować przez kilka tygodni.
Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, miejscami przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 9 do 12 stopni, cieplej będzie nad morzem około 14.
Ogłoszenie społeczne.
Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
Kto? No wiadomo,
ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem, więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio.
My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak witaminer senior D3, no i starsi górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofa.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9 minut po godzinie 21.
H.
CH.
H.
CH.
Jacek Kabrylu.
Bartek Kaczyński.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To znowuż my, wydanie jubileuszowe 322. Zapraszamy do godziny 23.
To będzie spotkanie z dłuższymi formami muzycznymi w drugiej godzinie. To jest tak, że kiedy australijskie trio The Next wydaje nową płytę, no to tylko sprawdzamy, czy w ogóle jakiś utwór nam się zmieści, wejdzie, wpasuje w ramy audycji.
Trudno jest, gdy pojawia się trzypłytowy album, bo wtedy myślimy przez 3 dni, co zrobić, żeby chociaż fragment Państwu zaprezentować.
Myśleliśmy, co zrobić, żeby na przykład zaprezentować w audycji utwór no, niewątpliwie inspirujący i fascynujący, ale 74-minutowy. To się raczej nie uda.
Ale będą inne atrakcje. Zapraszamy Państwa w pierwszej godzinie, jak zwykle, nowości, także z polskich półek. Ważna informacja, będą atrakcyjne zaproszenia na atrakcyjne koncerty. Jeden odbędzie się w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, drugi w warszawskim klubie Pardon to tu. Na razie nic nie powiemy, ale jeśli chcą być Państwo na tych koncertach, to proszę być razem z nami. kch@polskieradio.pl.
Będą informacje wesołe, budujące, będą też informacje smutne. Mamy jedną na sam początek audycji. Tak się składa, że czasami wieści o odejściach znanych artystów docierają we wtorek tusz przed naszym wejściem na antenę. I tak jest w wypadku D'Angelo, który zmarł dziś w wieku 51 lat. Zmarł po chorobie nowotworowej, co myślę, że jednak mimo wszystko, choć wiedzieliśmy o jego perypetiach zdrowotnych, jest bardzo bolesnym zaskoczeniem dla wszystkich. Wiemy, że pracował nad nową płytą, wiemy, że tych płyt w dyskografii nie było dużo, w jego dyskografii to były fascynujące za każdym razem wydawnictwa.
Ale to były płyty ważne, to jest najbardziej istotne.
Nie było nieistotnej płyty w solowej dyskografii tego artysty. Gigantyczna postać, jeśli chodzi o muzykę, nową muzykę soulową, jeśli chodzi o muzykę funkową, jeśli chodzi o budowanie takich składów do grania R&B w bardzo żywiołowy sposób. Ostatnia jego płyta wydana za życia, Black Messiah, sprzed już 11 lat, to trudno uwierzyć, nagrana z zespołem The Vanguard. To jest album, który z nami zostanie na długo i wtedy no, trochę przez lata później zastępował D'Angelo nam Prince'a właściwie.
Tak, to był taki właśnie człowiek, który łączył bardzo różne gatunki i gdzieś tam z tego wszystkiego tworzył fascynującą całość. Zatem dziś rozpoczynamy właśnie od niego. Where do we belong? Where do we come from?
D'Angelo. Niestety już na tamtym świecie. Till It's Done, Tutu z płyty Black Messiah przed momentem. Ale artystę już nie zobaczymy na koncertach, ale muzykę jeszcze usłyszymy, bo podobno do ostatnich chwil D'Angelo pracował nad nową czwartą płytą i ta płyta pośmiertnie się ukaże. Kiedy? Nie wiemy dokładnie.
Ciekawe, do którego momentu doprowadził nagrania, no ale w każdym razie pracował już od dłuższego czasu, w związku z tym możemy być pewni, że to będzie bardziej ukończony album niż szkice. hch@polskieradio.pl, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przypominamy, to sięgamy teraz po nowości, których jest no, rzeczywiście sporo. Dwa słowa, jak było na Ansoundzie? Powróciłeś?
Na Ansoundzie było gorąco pod każdym względem. Dużo się działo, dużo koncertów, znakomitych występów. Formacja Carline, którą tutaj prezentowaliśmy Państwu i wrócimy do niej, obiecuję, jakoś pod koniec roku. Dała znakomity koncert, tak, tak. Bridge Campbell również grała na takim osobnym koncercie w sali Uniwersytetu Medycznego Krakowskiego, ale później zagrała w hotelu Forum, do którego festiwal wrócił. Zagrała podczas takiej krótkiej interwencji pośrodku gigantycznego rejwu na tych swoich dudach. No, robiło to duże wrażenie. Sporo ciekawych odkryć, jak zwykle w Krakowie. Wydaje mi się, że to jest ostatnio przynajmniej, to jest taki festiwal, na który przyjeżdżają ci artyści, których bardzo byśmy chcieli zobaczyć, bo oni są rzeczywiście w danym sezonie niezwykle ważni. Tak jak Caroline, tak jak Bridge Campbell, tak jak formacja Yahweh Nailgun, która też wystąpiła w ramach Ansoundu na koncercie w Łaźni Nowej. No a poza tym Jim O'Rourke, Eiko Ishibashi.
Było czego słuchać.
Kogo tam nie było. Ciebie trochę brakowało, ale Chopin, ale wiesz, no, Chopin nie wybiera.
Już nie będę mówił. Tak, co 5 lat nie wybiera. Dobrze, to teraz artysta, który pojawiał się w naszych spotkaniach. I to jest bardzo ciekawy człowiek. Kompozytor, muzyk. Jerskyn Fendrix, który powraca, jeśli dobrze pamiętam, to będzie jego druga płyta w tej chwili, która się ukazała, taka w pełni solowa, chociaż pamiętajmy także o jego działalności na niwie filmowej, bo również tutaj ma coś do powiedzenia.
No tak, mówimy o człowieku, który jest bardzo młody producent, który jest niezwykle znany i już utytułowany w świecie muzyki filmowej ze sprawą takiego już też trwającego długo aliansu z Yorgosem Lanthimosem. Biedne istoty to był ten film,
do którego napisał muzykę.
Fantastyczną muzykę. W ogóle muzykę nie z tego świata. Ja myślę, że w ogóle warto ten film obejrzeć, żeby posłuchać muzyki, bo ten film jest kontrowersyjnie przyjmowany. Ma swoich bardzo dużo fanów, ma swoich też przeciwników ten film.
Ale ta muzyka została zamówiona po wysłuchaniu jego debiutanckiej płyty. I to zafascynowało Lanthimosa.
Tak, tak, tak. Jakaś taka fuzja muzyki dawnej i muzyki z przyszłości. Chyba zafascynowała greckiego reżysera. I niedługo, bo za kilka tygodni na polskich ekranach Bugonia, to jest nowy film z bardzo podobną obsadą, też z Emmą Stone i właściwie stali aktorzy pojawiający się w filmach Yorgosa Lanthimosa.
Chociaż płyta już się powinna pokazać pod koniec października.
No i będzie tak. I będzie również Jerskyn Fendrix. I on zdążył teraz nagrać i wydać nowy materiał. My ten materiał już Państwu prezentowaliśmy w jakichś drobnych fragmentach. Chyba 2 single. Do jednego z tych singli zresztą teledysk nakręcił Yorgos Lanthimos. Do Beth's Farm. No a płyta w całości jest płytą różnorodną. To jest trochę, to jest pewien zawód, bo muzyka filmowa Jerskyna Fendrixa jest niesłychanie spójna, jednorodna, no, biednych istot. A tutaj mamy utwory, tak jakby trochę się chciał popisać, wchodzić w różne konwencje muzyczne. Wchodzić, wychodzić, żonglować nimi. Jakby się chciał popisać, jakie to on ma szerokie te swoje horyzonty i jak duże producenckie umiejętności. My z albumu, który jest zatytułowany Once Upon a Time in Shropshire, wybraliśmy utwór Princess.
Meet me in the middle of our garden. There's blossom on your Range Rover and a Lambo in the orchids. Push me against the pine tree. My dress is gold and sticky. Rip it off and hold me tightly as I suck the brains from your lips. If I die in winter, but I'm born again in spring, I still gotta read the whole damn thing. I still gotta read the whole damn thing. It's a nightmare that my fate's so big. It's a nightmare that my fate's so big. Sweet like ice cream, I'm soft like onigiri. I'm tired of being the oldest and all my ex-lovers pinging. I'm loaded on lemonade, Glen's vodka, beer and nicotine. I finally saw Dune stretch over the dark pond across my street. Hey, I think I got it. Love breathes love like fire breathes fire. Pull me down because I can't get high. Pull me down because I can't get high. I will push until my heart takes flight. I will push until my heart takes flight. Flawless imitation, he was pretty as a baby. 17 years later, will I die or will he save me? Sapphires on my ball gown, I descend into the lobby. Let every worshipper lay eyes on my immortal body. I am immortal now, no word can pierce my skin. Baby, I'm the princess. I'm the princess of the stars. The weather's better. Won't you lay beside me? How can you know me from so far? Like Ikaracha, Karakichi. Do you feel like I feel? Crisp like the sun, cold like the moon. Driving to the party, we are in the leafy suburbs. Will you touch me in the middle of my stomach? My chest is a mountain. Your hands about to flatten. Darling, I know what is happening and what's about to happen. Like the sun breaks the horizon. Oh, my love can hold it in. Will you wait until the sky locks in? Hold my hand and watch the day. I don't wanna hear the big bell ring.
Jerskyn, Fendrix, Princess.
Ile tu się dzieje rzeczy na tej płycie, proszę posłuchać. Okazuje się, że Jerskyn, Fendrix to jest trochę człowiek orkiestra. To znaczy nie tyle, że on gra na tych wszystkich instrumentach, ale ma taką wyobraźnię. A poza tym ja przyznaję się, że bardzo lubię jego głos. Taki baryton delikatny i jednak wszystko jest gdzieś tam fantastycznie ułożone. Niby piosenki, no a jednak nie do końca są to piosenki. Jeśli chcieliby państwo posłuchać po prostu znakomitej płyty, to proszę słuchać od początku do końca. I myślę, że ta płyta i następna to takie typy, powiedzmy, pomiędzy płytami The Next. Tam są płyty 3 i pomiędzy proszę sobie robić przerwy, słuchając trochę innej muzyki.
No tak, ta kolejna płyta z kolei również wydaje mi się pomocna.
I tutaj myślę, że możemy jakiś trop taki państwu wskazać, bo chyba nie prezentowaliśmy tej artystki wcześniej, trochę się zastanawialiśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o jej poprzedni album, Keeper of the Shepherd, ale otwierała koncerty chociażby Fleet Foxes, Weather Station czy Whitney, no to już jest niezły kierunek, jeśli chodzi o to, co ona potrafi. Jeśli dodamy do tego różne żeńskie harfowe również inspiracje amerykańskie, no to gdzieś tam ten obraz staje się pełniejszy.
No tak, od razu nas prowadzi właśnie w stronę Fleet Foxes zrzeczonego, w stronę Joanny Newsom, bo to
gdzie
jest...
Gdzie jesteś, Joanna? Co robisz?
No właśnie, nie, od lat czekamy. To jest
czas
dłużej niż
wziąć się do roboty.
Dłużej niż w wypadku D'Angelo. Mm-hmm. Mam nadzieję, że tam wszystko w porządku, oczywiście ze zdrowiem i u Joanny Newsom z kolei. No, czekamy na kolejne nagrania. Natomiast tutaj mamy kolejne pokolenie. Trochę inaczej wykształcone muzycznie, to znaczy wychowane owszem na folku amerykańskim, ale też wychowane trochę na jazzie, bo to jest Chicago, stamtąd pochodzi Hannah Francis. Trochę również inspirujące się muzyką minimal music, ale też rockiem progresywnym momentami. Mm-hmm. To jest bardzo dziwna płyta, bardzo eklektyczna, ale jednocześnie taka niezwykle bogata. No, w każdej kompozycji jest pomysłów na czasami na 3 albo 4 utwory aranżacyjne.
Stąd to moje połączenie z Jerskynem Fendrixem, że to właśnie nie są takie płyty oczywiste, że dzieje się tam wiele różnych rzeczy, że mamy wiele bardzo różnych związków, tak jak mówisz, że mamy różne inspiracje, ale jednocześnie są to niezłe piosenki. Znaczy tak jakby oni nie chcieli po prostu zamykać tych swoich pomysłów w kilkuminutowych piosenkach, ale z drugiej strony też nie chcą pisać, nie wiem, no 60-minutowych utworów jak The Next.
To prawda, tak. I tutaj wszystko jest upakowane w 5-6-minutowych formach. To są, dlatego też te utwory robią wrażenie aż takich gęstych. I bardzo, bardzo dużo dobrej roboty takiej producenckiej tutaj pomaga i pojawia się zresztą w jednym z utworów we własnej osobie jako muzyk Daniel Rosen z Grizzly Bear. To jest taka postać, z którą się Hannah Francis już nie po raz pierwszy spotyka w nagraniach.
To wybieramy utwór Heavy Light.